Dzisiaj Jowita Michalska, ekspertka do spraw kompetencji przyszłości rynku pracy i nowych technologii, jest moją gościnią. Często pytamy małe dzieci, kim chcą zostać w przyszłości. Jak teraz powinniśmy pytać? Czy to nadal jest to chcenie, że ja mogę wykonywać zawód, o którym marzę, który mi się podoba, że chcę robić coś, co lubię, to nadal ma sens?
To jest dobre bardzo pytanie. Czy pytanie małych dzieci o to, kim zostać, chcą zostać w przyszłości w ogóle ma jakieś sensowne potem dalszy ciąg albo konsekwencje. Ale na pewno warto z dziećmi, i ten wątek dzieci jest tu istotny, warto z dziećmi już rozmawiać w ogóle o tym, jak się zmienia świat. Bo one, nawet jeśli o tym nie rozmawiamy, nie znaczy, że nie wiedzą, ani nie rozmawiają. No, już trzylatki wiedzą, co to jest ChatGPT, umówmy się, że to jest wiedza powszechna. Te dzieci korzystają z AI, czasami na nocowankach ze znajomymi po prostu bawią się czatem GPT. Wiele dzieci ma dostęp do tabletów, do smartfonów, bez żadnych ograniczeń dostępu do internetu. To jest niestety plaga, wciąż pokutujemy. Myślę, że jest otrzeźwiające dla rodziców to, że od września wchodzi zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, czyli mam nadzieję, że daje już to do myślenia, że nie jest z tym tak bardzo okej, skoro już państwo tego zakazuje. Ale mamy taką sytuację, że te dzieciaki już gdzieś w tą technologię wchodzą, korzystają z mediów społecznościowych, mimo że teoretycznie są od 13 roku życia, siedzą w internecie, gdzie mają dostęp do przeróżnych treści. Pamiętajmy, treści porno są bardzo kiepsko zabezpieczone. Treści samobójcze wręcz same się im wyświetlają i to wiemy z dosyć sensownych, rozległych badań. Więc z dziećmi o technologii trzeba rozmawiać bardzo wcześnie. Dzieci podlegają dezinformacji. Dezinformacja to też jest wątek, który musimy z nimi porozmawiać. Nie ufaj wszystkiemu, co widzisz. Zawsze sprawdź drugie źródło i tak dalej. To są pewne kompetencje, które trzeba wypracować i one potem, i tu robimy skok do dorosłości, zaprocentują im w dorosłym życiu lepszym przygotowaniem do rynku pracy przyszłości. Ja nawet chyba na Instagramie swoim coś ostatnio pisałam o tych kompetencjach, które rodzic może zbudować z dzieckiem, których się raczej nie uczy w szkole. I to tak mówię standardowo. Oczywiście są bardzo różne szkoły. Część z nich ma ogromną świadomość tego, jak przyszłość może w tym kierunku iść, bo jak będzie wyglądać, to nikt nie wie, w którym kierunku może iść. I próbują to robić. Niemniej jednak jest pewien taki obowiązek dodatkowy, który spadł na najbliższych, w tym rodziców przede wszystkim, do kształtowania pewnych zachowań i pewnej świadomości. I dlatego do tych kompetencji przyszłości już możemy przygotowywać, tłumaczyć, czym jest sztuczna inteligencja, ale też tłumaczyć przede wszystkim, czym sztuczna inteligencja nie jest. Nie jest naszym przyjacielem, nie jest zastępstwem rodzica, nie jest czymś, czemu można zaufać i czego osądowi albo, nie wiem, radzie można w pełni zaufać.
Nie jest żywą istotą przede
Nie jest żywą myślącą istotą, jest pewnym zlepkiem i to jest zupełnie poza jakby ludzką inteligencją. Więc o tym trzeba dzieciom mówić. No i myślę, że warto też budować szerszą świadomość świata. To, co można zrobić na poziomie w każdym wieku dziecka, czyli pokazywać, że ten świat jest znacznie bardziej różnorodny i że do podejmowania decyzji będzie nam służyło dużo więcej zmiennych dzisiaj. Więc jakby, jeżeli chcesz być ekspertem od technologii, takim jakim ja staram się być, to musisz na przykład rozumieć geopolitykę. Musisz zacząć rozumieć, na czym polega, nie wiem, konflikt między mocarstwem amerykańskim, chińskim, a Europą. Co to jest suwerenność technologiczna i tak dalej, i tak dalej. Czyli nagle wchodzi dodatkowy kompletnie obszar. Trzeba rozumieć szeroko pojętą ekonomię, więc te wątki się zaczynają przenikać, żeby świat się staje bardziej złożony. A bardzo ważną kompetencją przyszłości jest tak zwane dot connecting, czyli łączenie kropek. Więc te kropki trzeba widzieć. I trzeba widzieć te kropki, czyli widzieć różne elementy świata. Stawiamy w związku z tym na wychowanie i na edukację trochę bardziej generalistyczną, czyli można się wąsko specjalizować, ale oprócz tego trzeba sobie znaleźć coś też trochę z drugiej strony. Czyli jeżeli mamy umysł ścisły i łatwiej nam idą rzeczy jak matematyka, fizyka, chemia i tak dalej, to znajdźmy sobie również coś z drugiej strony, z humanistycznych rzeczy, z zainteresowań, czy coś społecznego, żeby tę równowagę, żeby lepiej rozumieć ten świat. Tak, dzisiaj umówmy się, niby z jednej strony umysły ścisłe pchają świat do przodu, a z drugiej strony jak przyjrzymy się osobom zarządzającym największymi firmami technologicznymi w Dolinie Krzemowej, to chyba 80% z nich ma background filozoficzny, co jest też ciekawym wątkiem, prawda? Więc takie przenikanie się na pewno jest super ważne. No i też porozmawianie z tymi dziećmi, że nie będzie takiej stałej. To znaczy, że nie ma tak, że wybierzesz sobie jakiś zawód i raczej będziesz go przez lata wykonywać. A raczej pomyśl sobie i staraj się w procesie edukacji dowiedzieć się o sobie więcej. I to jest bardzo uniwersalne, bo tak było zawsze, ale tym bardziej istotne jest to teraz. W czym tak naprawdę się dobrze czujesz? W czym czujesz, że masz talent? W czym jesteś dobra, dobry? Tak? Jakie masz cechy, kompetencje, jakie masz talenty? I na tej podstawie wybieraj sobie kierunek rozwoju, mając tę świadomość, że będziesz tam po tych różnych obszarach skakać. I teraz, jeżeli sobie wybierzemy ścieżkę kariery pod kątem tego, co lubimy robić, to będzie nam łatwiej też się przekwalifikowywać. Ale ewidentnie kompetencje przedsiębiorcze. Dużo więcej ludzi niż w tych pokoleniach poprzednich będzie pracowała dla siebie, u siebie albo z kimś w dwu-trzyosobowych firmach, organizacjach, jakichś działaniach, niż w dużych konglomeratach, bo one się też kurczą. Oczywiście ze względu na automatyzację w dużej mierze. Poza tym też potrzebna nam jest taka duża zwinność biznesowa, a zwinność jest lepsza w mniejszych organizacjach. Więc takie kompetencje, jak być przedsiębiorcą, jak na przykład niekoniecznie musieć zatrudnić 20 pracowników, którzy będą kosztowni, a jak otoczyć się fajnymi narzędziami, agentową, sztuczną inteligencją i sobie dzięki temu pracować na przykład w 2-3 osoby w takiej zwinnej organizacji, prawda? Nie drogiej, ale jednocześnie prącej do przodu i mającej fajne przychody dać.
Czyli w zasadzie jedynego, czego możemy być pewni, to zmiana. Że ciągłe dostosowywanie się do tych zmian, takie kreatywne myślenie o zmianie.
To, czego możemy być pewni, to jest zmiana oraz jej tempo. Że ono będzie bardzo szybkie, coraz szybsze, że świat będzie coraz bardziej jednak skomplikowany w takich możliwościach, które otrzymujemy. I to, że będzie cały czas w ruchu. No to są takie rzeczy, które są znamienne. Bardzo duży będzie wpływ technologii, ale trudno jest z przewidywaniem długoterminowym. Więc nie przywiązujmy się takich, zwłaszcza dystopijnych koncepcji, trendów. My non-stop jako osoby zajmujące się gdzieś przewidywaniem tego, co się zadzieje w najbliższych latach, oczywiście wykonujemy tę pracę, natomiast bez gwarancji. Dlatego, że zobaczmy, no świat się też bardzo niejednorodnie rozwija. Teoretycznie możemy książek dzisiaj słuchać, może nam też nawet czytać je AI, możemy oglądać i tak dalej, a jednocześnie wciąż gdzieś w papierze czytamy te książki, lubimy ten dotyk, zapach. Chodzimy również do kina, inaczej, tak? Nie znikły też wszystkie gazety papierowe, tak? Jeszcze one się zmieniły, teraz bardziej może takie kolekcjonerskie rzeczy na ładniejszym papierze z piękną fotografią. No, dzisiaj AI podrabia wszystkie zdjęcia, a jednocześnie fotograficy też znaleźli jakąś tam niszę, gdzie się zagospodarować w kontrze do sztucznej inteligencji. W momencie, kiedy wszystko jest zautomatyzowane i takie samo, poszukujemy indywidualnych doświadczeń. Czujemy też potrzebę natury, czujemy potrzebę pogrzebania rękami w ziemi. Te trendy też rosną. Wraz z rozwojem technologii rosną trendy analogu, więc zaczynamy rozczłonkowywać tego smartfona. Nie chcemy mieć uzależnienia od telefonu, w którym niejednokrotnie mamy już nawet klucze od mieszkania. Jak rozmawiałam ostatnio z którymi ze swoich pracowników i ona mówi, czekaj, no ja mam tak wszystko w telefonie i nawet klucz, nawet mieszkanie otwieram telefonem, tak? Niektórzy myślą sobie, okej, będę mieć teraz aparat cyfrowy oddzielny, chcę mieć jakiegoś tam iPoda może i zastanowię się, jak się odzależnić. Kupię sobie budzik, to jest pierwsza, najprostsza rzecz.
No tak, tych budzików czasami nastawiamy sobie w telefonach na wszystko, na każde przypomnienie. Tak jakby pamięć w głowie już nam się skończyła i my jesteśmy uzależnieni od technologii, bo nam się już to wszystko nie mieści. Jest tego tak za dużo, jest tego za szybko.
Tak, dlatego trzeba robić to z głową. I dlatego mówię, że trzeba wziąć ten głębszy wdech, nie bać się, a naprawdę z dużym rozsądkiem do tego podchodzić, ale też z otwartością i chęcią jednak do uczania się i uczenia się.
O zmianach, o uczeniu się i o AI będziemy rozmawiać jeszcze w kolejnym wejściu. Zostańcie z nami.